Puls Biznesu. Do słuchania.
Chętniej korzystamy z nowych technologii w medycynie, a duże i małe firmy ciągle pracują nad nowymi rozwiązaniami. Nie jestem jednak dziennikarzem Pulsu Medycyny, tylko Pulsu Biznesu. Postanowiłem więc porozmawiać z kimś, kto mógłby mi powiedzieć, czy technologie medyczne to atrakcyjny cel inwestycyjny i na co warto zwracać uwagę, gdy przyjdzie nam do głowy, by część pieniędzy włożyć w tę dynamicznie rosnącą branżę. Zwróciłem się więc do specjalisty, na którego biurko ciągle trafiają lepsze lub gorsze projekty medtechowe. Piotr Żółkiewicz w przeszłości był m.in. członkiem zarządu MedicAlgorithmics, czyli flagowej spółki telemedycznej na warszawskiej giełdzie, a obecnie zarządza funduszem Żółkiewicz & Partners, inwestującym m.in. w nowe technologie medyczne. Na początek pytam go o to, czy mamy obecnie do czynienia z modą na inwestycje w takie spółki i czy możemy mówić o boomie inwestycyjnym w tej branży wywołanym koronawirusem.
Tak, jak najbardziej możemy mówić o takim boomie na spółki tak zwane medtech, czyli medyczne technologie, i myślę, że ten boom trwa co najmniej od kilkunastu lat. Na polskiej giełdzie on tak trochę się pojawiał i znikał. Był taki moment, kiedy w Stanach Zjednoczonych nie były pewne losy refundacji medycznej i wtedy był taki rok odwrotu. Natomiast generalnie od parunastu lat mamy do czynienia z boomem na tego typu spółki. Trochę inaczej wygląda w spółkach produkujących urządzenia medyczne i przetwarzających dane, trochę inaczej w spółkach tak zwanych biotechnologicznych, czy to startupach, czy to big farmie. I na przykład teraz w związku z pandemią to, co widzimy, to no nie chcę używać słowa bańka, bo bańki mają to do siebie, że mogą rosnąć przez wiele lat. I tak w szczycie bańki internetowej w 2000 roku wszystko było absurdalnie drogie, ale w 97 czy 98 też było absurdalnie drogie i ta bańka jeszcze trwała przez 2-3 lata. Więc teraz ewidentnie jest pewna grupa spółek bardzo modnych i to są spółki medtechowe, które zajmują się, można powiedzieć, w jakiś sposób świadczeniem usług zdalnie. Na rynku polskim takich spółek no, praktycznie nie ma, natomiast na rynku amerykańskim takie jedne z najmodniejszych ostatnio, no to jest jakby Teladoc, notowany na Nasdaqu, który rośnie jak na drożdżach, a zajmuje się udostępnianiem usług medycznych przez internet. I tak jak w Polsce już stały się modne e-recepty ostatnio u lekarzy i w zasadzie też lekarze przez Skype, przez Zoom, przez inne tego typu usługi świadczą wizyty, tak w Stanach spółka Teladoc no jest chyba największym graczem i także w Ameryce Południowej monetyzuje ten model biznesowy. Podobnie spółka, no też w zasadzie od parunastu lat bardzo modna, która się nazywa Intuitive Surgical, która produkuje roboty do wykonywania zdalnych operacji. W Polsce ta spółka zresztą jest w pewien sposób znana, a szczególnie jej produkt, ponieważ ona jest między innymi producentem znanych robotów chirurgicznych o brandzie Da Vinci, a nawet niektóre spółki giełdowe z naszej GPW dystrybuują te roboty Da Vinci.
Tak, to Synectic jest.
Tak, między innymi Synectic, kilka czy kilkanaście polskich szpitali kupiło te roboty, no i spółka właśnie też notowana w Stanach na głównej giełdzie Intuitive Surgical jest, no, można powiedzieć, że jest modna od parunastu lat, wstrzeliła się idealnie w niszę, w produkt. Ktoś zainwestował paręnaście lat temu w tą spółkę, mógł oczekiwać średniorocznej stopy zwrotu ponad 20%, w zależności od momentu to zawsze było około 20%. Ona zawsze się wydaje droga, zawsze rośnie, no ale teraz w związku z pandemią w zasadzie codziennie na Nasdaqu bije swoje nowe rekordy cenowe. Jakby to są spółki, które teraz przez tą pandemię są wyjątkowo modne, a z drugiej strony mamy spółki, które też są medycznymi technologiami, ale są w tej chwili mniej modne i to są spółki robiące wszelkiego rodzaju rzeczy, których się używa nie zdalnie, ale na żywo, czyli mam tutaj na myśli producentów różnych rodzajów protez, kolana, nogi, biodra i tak dalej, różnych rzeczy kardiologicznych, wszczepialnych, jak stymulatory, kardiowertery, czy nawet rzeczy używanych przy operacjach na sercu, jak jakieś tam stenty. To oczywiście w związku z tym, że liczba procedur medycznych wykonywanych w samych budynkach szpitalnych bardzo spadła w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Wykonuje się wyłącznie niezbędne operacje, a wszystkie inne się opóźnia, więc tego typu spółki, które no nie mogą działać zdalnie, no nie są modne i tak naprawdę często są poniżej swoich cen sprzed roku, mimo że też są medycznymi technologiami zaawansowanymi, więc tu mamy takie właśnie rozwarstwienie pandemiczne związane z tym, czy spółka medtechowa świadczy usługi zdalnie, czy w obrębie obiektu medycznego.
W Polsce, jeśli mówimy o telemedycynie, to najczęściej, jeśli rozmawiam z firmami prowadzącymi przychodnie, szpitale i tak dalej, no to tak naprawdę sprowadza się to do telekonsultacji, czy gdzie nie trzeba jakiejś specjalnej technologii, wystarczy telefon albo wideoczat, a z drugiej strony na polskiej giełdzie mamy spółki, które produkują najczęściej urządzenia do zdalnej diagnostyki. I te spółki, trzeba powiedzieć sobie szczerze, w ostatnim czasie na polskiej giełdzie nie radziły sobie najlepiej. Mamy przypadek Brastera stojącego na krawędzi upadłości, Medic Algorithmics też trochę radzi sobie gorzej, więc jakby pan ocenił kondycję polskiej branży telemedycznej czy medtechowej?
Tak, to jest jakby odrębny temat, bo z jednej strony no nie mamy w Polsce w zasadzie, no można powiedzieć, ani jednej firmy medycznej giełdowej, która by odniosła ostatnio jakiś duży sukces. Oczywiście no, był Medic Algorithmics, gdzie ja przez go w zasadzie współtworzyłem od piątego pracownika, którym byłem, do momentu, kiedy zatrudniał kilkaset osób, większość w Stanach Zjednoczonych. No i pamiętam, że odchodząc zostawiłem spółkę z kapitalizacją ponad miliard złotych, a w tej chwili to jest gdzieś tam między 100 a 200 milionów, więc faktycznie inne rejony. I taką spółką, którą pamiętam, która odniosła sukces giełdowy medyczny, no to była HTL Strefa, ale to było bardzo dawno temu, kilkanaście lat już, i ona produkowała nakłuwacze medyczne, więc no bardzo prosty produkt, w zasadzie kawałek metalu, nawet można się zastanawiać, czy to jest w ogóle medtech, czy nie za bardzo. Natomiast te spółki, które w ostatnich latach na polskiej giełdzie miały takie momenty, że były bardzo modne, czyli mam tutaj na myśli właśnie Braster, Infoscan, Blirt, Biomaxima, no to były spółki, które albo tak naprawdę nigdy nie miały działającego produktu, tylko jakoś tam łudziły siebie, może także siebie inwestorów, że jakiś produkt działający powstanie, albo były tak zarządzane w sposób no nie międzynarodowy.
No to były spółki, których produkty świetnie wyglądały na prezentacjach w PowerPoincie.
No wiadomo, że nie trzeba mieć produktu, żeby świetnie wyglądał w PowerPoincie. Wiele z tych spółek oczywiście przychodziło do mnie, czy to do funduszu, czy do Medic Algorithmics, i to za czasów giełdowych, jak jeszcze nie były na giełdzie, bo chciały się sprzedać czy pozyskać finansowanie, pokazywały tam jakieś prezentacje, jakieś wyniki badań. No i jasno z nich wynikało, że na przykład ten produkt nie działa. Później stwierdzałem, że nie działa, tłumaczyłem im dlaczego, a mijało 3-4 miesiące i one szły na giełdę na przykład do inwestorów, którzy może nie są aż tak wnikliwi. Tak? No i faktycznie taka sytuacja, taki pump and dump, rozbudzanie nadziei medialnych w prasie wśród inwestorów, no jak widać może trwać wiele, wiele lat, tak? Czasem nawet i 5-10 lat. To jest oczywiście przykre, ale ostatecznie zawsze musi się skończyć tak samo, czyli gdzieś tam jakąś wegetacją, upadłością, niekończącymi się emisjami akcji i tak dalej. Ale to ja może jakby przejdę do takiej mojej checklisty, co inwestując w spółkę medtechową, medyczną technologiczną, trzeba mieć na względzie. Z tej listy będzie wynikało, dlaczego te polskie spółki sobie nie poradziły i czego im brakowało. To, na co ja zawsze patrzę, nie tylko w spółkach giełdowych, ale także w startupach, bo no, dostaję od różnych butików inwestycyjnych dużo właśnie takich PowerPointowych prezentacji różnych startupów medycznych, często na etapie albo prototypu, albo wręcz wcześniejszym. I to, na co zawsze patrzę, a co rzadko znajduję, to taka spółka musi myśleć międzynarodowo. Jak mamy do czynienia ze startupem z Polski, no to świetnie. To może być w Polsce, korzystać z tego, że tutaj mamy wykształconych inżynierów, dobrych programistów, matematyków, a jednak no, dużo niższe koszty pracy niż w Stanach, czy też w Skandynawii, czy w Singapurze, gdzie jest dużo takich startupów, ale z drugiej strony no, trzeba też to robić świadomie, wiedzieć, że mamy tu niższe koszty pracy, ale ten rynek jakby nowinek technologicznych od strony konsumenta czy szpitala no, w zasadzie nie istnieje. I jeśli taki startup nie rozwija się z myślą o tym, żeby pierwszy rynek, na który wchodzi, to był rynkiem zagranicznym, czyli kraj Europy Zachodniej albo Stany, no to ewidentnie coś robi nie tak. Bo tracić pieniądze i czas na to, żeby tutaj na lokalnym rynku coś patentować, budować sieć sprzedaży, edukować tak naprawdę od zera rynek, tłumacząc, co ten nasz produkt robi, po to tylko, żeby jakiś tam szpital po paru kwartałach uzyskiwania jakiegoś dofinansowania unijnego kupił mu jedną czy dwie sztuki, no to się trochę mija z celem. Są rynki w Europie Zachodniej czy w Stanach, gdzie jak przekonamy jedną firmę ubezpieczeniową czy jeden szpital, to sprzedamy nie dwa, tylko 200 albo 500 urządzeń po cenie trzy razy wyższej. Więc to, czego szukam najpierw, no to jest to myślenie międzynarodowe, tak? Czyli jakby koszty ponosimy w Polsce, ale próbujemy sprzedać za granicą najpierw, a dopiero jak się uda, to dopiero w Polsce. Druga rzecz, no to szukamy firm, które rozumieją to, że każdy rynek medyczny ma inny system finansowania służby zdrowia i inny, jak ja to nazywam, obieg pieniądza w systemie służby zdrowia, tak? I tak jak mamy w Polsce NFZ, który jedne rzeczy refunduje, inne nie, ale refunduje na dość tam powiedzmy niskim poziomie, tak mamy podobny odpowiednik NFZ-u w Wielkiej Brytanii, który jakby no trochę szerzej i bardziej refunduje i ten system tam działa inaczej. Z kolei w Stanach Zjednoczonych mamy zupełnie znowu inny obieg pieniądza, gdzie w zasadzie rządzą firmy ubezpieczeniowe i płacenie w 100% z kieszeni pacjenta w zasadzie nie ma miejsca, ewentualnie jakaś niewielka kopłatność. Mamy z kolei rynek niemiecki czy jakieś tam arabskie, gdzie w zasadzie one bazują tylko na często na płatności z kieszeni pacjenta i jeśli jakaś firma nie próbuje nawet rozgryźć, jak pieniądz krąży w danym kraju w służbie zdrowia i nie próbuje stworzyć oferty zupełnie innej na każdy kraj, no to w zasadzie ona nie ma szans powodzenia i można sobie chyba odpuścić. Czasem widzimy jakąś firmę, która ma cennik na swoje usługi czy urządzenia no taki sam na całą Europę, na wszystkie kraje albo wręcz na cały świat. No to jest jakieś nieporozumienie, to można w ogóle nie tracić dalej czasu. Każdy kraj powinien mieć jakby uszytą ofertę tylko dla niego z zupełnie innym cennikiem, a czasem wręcz modelem biznesowym, bo są kraje, gdzie będzie jakiś produkt czy usługa można sprzedawać w abonamencie, a są takie, gdzie to nie będzie możliwe. Więc to jest druga rzecz, której szukam, że po pierwsze trzeba rozumieć, że każdy rynek działa inaczej, a po drugie trzeba rozumieć, że produkt to nie jest wszystko, bo dużo startupów medycznych uważa, że o ja tutaj jak zrobię taki produkt i pod warunkiem, że będzie działał, to on będzie lepszy niż wszystko inne. No ale jakby co z tego, że będzie lepszy, jak jeszcze ktoś musi za to zapłacić, a w systemie służby zdrowia, no niestety, tak jaka jest przykra rzeczywistość dla pacjentów, czyli dla nas wszystkich, ale nie zawsze jest tak, że najlepszy produkt wygrywa. Tym bardziej, jeśli ma za niego płacić ubezpieczyciel rządowy bądź komercyjny. Wtedy właściwie najlepszy produkt często nie wygrywa, tylko wygrywa taki produkt, który przynosi największą oszczędność w systemie służby zdrowia. Tak, ubezpieczyciel sobie kalkuluje, ok, mogę zapłacić tyle za taką diagnostykę, pod warunkiem, że ta diagnostyka coś tam wykryje u pacjentów i pozwoli i później oszczędzić większe pieniądze na jakichś bardziej inwazyjnych procedurach. I szukam startupów, które wiedzą, że nie zawsze chodzi o najlepszy produkt, tylko chodzi o idealne wpasowanie produktu dobrego w przyzwoitej cenie w system obiegu pieniądza w danym kraju. I to jest w zasadzie coś, co bardzo rzadko widzę w startupach medycznych. Może jeden na 30, na 50 w ogóle ma świadomość tego, że to w ten sposób trzeba zrobić. Tak? A niestety, no świat jest brutalny. Ja widziałem duże firmy medyczne, które wykupują jakieś startupy z dobrym dla pacjenta, czasem najlepszym na rynku rozwiązaniem, tylko po to, żeby te firmy później zamknąć. Po prostu go kupują, płacą 200-300 milionów dolarów i po miesiącu zwalniają wszystkich i zamykają, po to tylko, żeby nie psuć sobie rynku na jakieś powiedzmy starsze rozwiązanie, które jest może gorsze dla pacjenta, ale na którym zarabiają większe pieniądze. Więc tak wygląda, tak brutalnie wygląda świat urządzeń medycznych, no nie mówię o Polsce, tylko generalnie wśród dużych światowych firm. I też trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone to jest w zasadzie 50% światowych wydatków na służbę zdrowia. To jest no, tylko 300 z hakiem milionów ludzi spośród 7 miliardów ludzi, więc jakby parę procent populacji, ale to jest 50% wydatków na służbę zdrowia, to jest 18% PKB wydawanego na służbę zdrowia, najwięcej na świecie, tak my w Polsce wydajemy, nie wiem, to 4,5 może. No jeśli kogoś tam nie ma, bądź nie próbuje tam wejść, no to tak naprawdę odpuszcza sobie połowę rynku i to połowę rynku potencjalnie najbardziej zyskownego, najbardziej marżowego i takiego, gdzie najłatwiej sprzedawać, tak, bo tam jedna umowa, no to są jakby sieci szpitali, sieci przychodni, pokrywające cały świat, a w jakichś Niemczech jedna umowa, no to jest jakiś jeden lokalny szpital i później trzeba zdobywać kolejny i tak po jednej sztuce, tak, więc jakby no nie ma tak naprawdę startupów medycznych z sukcesem, które nie próbują na początku wejść do Stanów, bo to jest w zasadzie niemożliwe, więc to są takie warunki początkowe dla takich mniejszych, większych startupów, które muszą być spełnione, żeby to była potencjalnie interesująca inwestycja. No jak firma staje się większa, to musimy patrzeć, jaki jest ten tak zwany total addressable market, czyli TAM, czyli jak duży jest rynek, czy też ten rozbieg, którego przez kolejne 5-10 lat może firma używać. Jednym słowem, czy ma się gdzie rozwijać i jak firma już zaczyna mieć przychody i może jakieś tam zyski na poziomie pierwszej marży, ale jeszcze nie brutto i nie netto, no to zaczyna ta jakość zarządu i alokacji kapitałem być ważna. I to w ogóle w Polsce to bardzo rzadko widać i wśród spółek medycznych i niemedycznych, jakichkolwiek, żeby zarządy myślały kategoriami rentowności kapitału i rentowności zasobów, a to jest w zasadzie na rynku medycznym takim dojrzałym niezbędny element, tak? Czyli jakby w długim terminie, w każdej branży, nie tylko w medycznej, zyski inwestora dążą do zwrotu z kapitału danej spółki. Nieważne, czy sobie kupimy dzisiaj na Nasdaqu jakąś tam spółkę po PI 20 czy po PI 60. Za 15 lat nasza stopa zwrotu jako inwestora będzie tak naprawdę dążyła do ROE czy też ROIC-u, czyli jakby zwrotu z zainwestowanego kapitału wewnątrz tej spółki. I te zarządy, które mają świadomość tego i odpowiednio alokują kapitał, ale nie tylko kapitał, bo jak nie mamy zysków, no to tak naprawdę alokujemy no, kapitał w innej formie, czyli na przykład zasobów ludzkich, czasu i tak dalej. I jeśli jakiś zarząd nie ma ustalonej minimalnej rentowności danego projektu czy danej nowej geografii, na której chce sprzedawać, tylko robi to, bo tak sobie wymyślił, że wejdzie do Europy Zachodniej albo do Azji, ale nie wie, jaką minimalną rentowność tam musi uzyskać, no to też pewnie nie będzie działało.
Dziękuję bardzo. Dużo dobrych rad, przestróg i rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę przy inwestycjach w firmy medtechowe. Z tym wszystkim podzielił się Piotr Żółkiewicz, zarządzający Żółkiewicz & Partners.